Dzień dobry, cześć. Nazywam się Radek Drzewiecki i od ponad 17 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zawodowo zajmuję się strategią, kulturą organizacyjną, przywództwem oraz zwiększaniem efektywności firm i ludzi. Dodatkowo jestem założycielem dwóch startupów technologicznych Sherlock Waste oraz University. Robię to, co robię, ponieważ chcę, by firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale robi to z ludźmi, potrafi podłączyć ich do strategii firmy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skutecznym CEO, jak zwiększać efektywność organizacji, budować ponadprzeciętne zaangażowanie, zdolność do adaptacji, wygrywać na rynku, rozwijać siebie i Twoich ludzi, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam.
Czy zastanawialiście się kiedykolwiek nad kwestią następującą? Otóż, dlaczego pomimo największej w historii atencji na ludzi, ogromnych budżetów benefitowych, rozwojowych, podwyżek, kampanii employer brandingowych, badań zaangażowania, rozwoju liderskiego, owocowych czwartków, multisportów, szkoleń, wyjazdów, dbałości o pracowniczy well-being, nowoczesnych technologii, inwestycji w działy HR, mamy tak beznadziejną sytuację, jeśli chodzi o zaangażowanie ludzi, poczucie przynależności, czy też rekordową rotację w firmach? Czy nie jest tak, że większość pieniędzy inwestowanych w szeroko pojęty obszar HR jest po prostu przepalana? No bo jak wytłumaczyć fakt, że w Polsce ponad 1/3 ludzi odchodzi z pracy w każdym roku i to jest rekord wszechczasów? Jak spojrzeć na kwestię tego, że połowa rotacji w firmach dotyczy ludzi, którzy pracują w nich krócej niż 12 miesięcy? Jak wytłumaczyć fakt, że według najnowszych badań Instytutu Gallupa z 2023 jedynie 14% ludzi w naszym kraju jest zaangażowanych, a reszta po prostu żyje na 2/7 i nie może doczekać się weekendu? Jak wytłumaczyć informację, że według badań przeprowadzonych przez jeden z naszych startupów Sherlock Waste jedynie 3% ludzi jest zaangażowanych w ciągłe doskonalenie firmy, to znaczy co najmniej raz w miesiącu zgłasza problem, propozycję usprawnienia, pomysł, sugestię. I dzieje się tak, pomimo tego, że 80% firm w Polsce płaci ludziom za pomysły, a oni tych pomysłów nie zgłaszają. Czy zastanawialiście się, dlaczego tak jest? Dlaczego mimo tych wszystkich wysiłków, projektów, ludzi, którzy starają się jak mogą zaangażować innych ludzi, aż 84% pracowników w Polsce nie może doczekać się piątku, a w stolicy mamy nawet pojęcie małego weekendu i to jest środa, po prostu ludzie nie dają już rady i muszą się napić wcześniej. Ja lubię kwestionować status quo i często myślę o tym, jak wyglądałoby to całe zaangażowanie w Polsce bez tych wszystkich feature'ów. Gdyby tak nagle przestać benefitować, szkolić, błagać o wypełnienie kolejnej ankiety satysfakcji czy też zaangażowania, to jaki byłby wynik? Jaka byłaby rotacja? Jaka byłaby efektywność biznesu? Czy zastanawialiście się nad tym? Moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie o HR-ze i wydaje mi się, że po jego wysłuchaniu część ludzi zajmujących się właśnie HR serdecznie mnie znienawidzi, a część będzie chciała pogadać o tym, jak przeprowadzić transformację HR-u w swojej firmie, jak spowodować, żeby to właśnie HR był game changerem, a nie kulą u nogi. Odcinek 99. 12 obszarów koncentracji HR-u przyszłości. Cześć, dzień dobry. Zanim zaczniemy, moi drodzy, to będę dziś opowiadał o takim kanwasie, który sobie stworzyliśmy na potrzebę transformacji działów tudzież obszarów HR. On zawiera 12 właśnie obszarów i dobrze by było, żebyście sobie ten canvas pobrali. Oczywiście ci z Was, którzy chcą sobie zrobić taki assessment, tak? Ciężko jest opowiedzieć o wszystkich tych obszarach, przepraszam za wyrażenie, paszczowo. Link znajduje się w opisie i tak jak powiedziałem, będziecie mogli przeprowadzić sobie assessment tych 12 obszarów HR-owych w Waszej organizacji. Ja oczywiście w odcinku przejdę przez wszystkie 12 obszarów, ale jeśli chcecie spróbować odpowiedzieć sobie na ważne pytania i wypełnić te pola, to po prostu kliknijcie w link, który znajduje się w opisie odcinka. Przy okazji nie muszą tego robić tylko osoby z HR-u. Każdy może sobie odpowiedzieć na ważne pytania. Zresztą, jak się przekonacie, wcale nie będę mówił tylko o obszarach HR-owych, ale bardziej o obszarach, którymi HR powinien się zająć. Dla mnie w ogóle skrót HR oznacza, znaczy oficjalnie Human Resources, ale my mamy takie u nas lepsze wytłumaczenie tego skrótu, a mianowicie to jest Human Rescue, czyli ratowanie ludzi i powodowanie, że ludzie czują się dobrze w firmie, są podłączeni do strategii firmy, rozumieją kulturę organizacyjną i podejmują decyzję, czy chcą tutaj być. A w dzisiejszych czasach wszystko się poplątało i moją intencją nie jest krytykowanie działów HR ani ludzi. Moją intencją jest, jak zwykle, wake up i po prostu namawianie was do tego, żebyście nie działali stereotypowo. Słuchajcie, do nagrania tego odcinka zainspirowała mnie pewna historia. Otóż ostatnio bardzo dużo występuję, głównie dla zarządów, menedżerów, liderów zespołów i podczas jednego z takich wystąpień zadałem w pewnym kontekście pytanie, czy jest na sali ktoś z HR. Na to jeden z menedżerów odpowiedział: nam HR w pracy nie przeszkadza. Nie była to absolutnie wypowiedź złośliwa ani pretensjonalna, taka, wiecie, utrzymana w tonie dobrego żartu i naprawdę cała sala pękała ze śmiechu. I o ile w tym przypadku całość należy traktować z przymrużeniem oka, tak w wielu firmach HR jest potężnie krytykowany, bagatelizowany przez biznes, a w niektórych albo w większości ma nawet opinię przeszkadzacza. Główny powód, prosta sprawa. W mojej ocenie dzieje się tak dlatego, że HR ma swoją agendę i próbuje ją zaimplikować do biznesu, zainteresować nią biznes, a często ta agenda nie wspiera tego biznesu i ten HR jest daleko. Tymczasem biznes zainteresowany jest tylko dowożeniem. Więc większość prób, inicjatyw, które są podejmowane przez działy HR, jest traktowana jako piąte koło u wozu i coś, co na pewno nie przyda się do tego, żeby dowozić liczby, ograniczyć rotację pracowników oraz pomagać biznesowi. Jest po prostu traktowana jako zabieracz czasu. Zresztą my rozmawiamy bardzo często z HR-ami i to jest jeden z głównych wyzwań, których mówią, że biznes nie ma czasu, biznes nie chce gadać. Biznes ma czas pod warunkiem, że rzeczy, które będziecie robić, będą się przydawać do dowożenia i do angażowania ludzi, bo wbrew pozorom wszyscy ludzie mają te same cele, jeśli chodzi o zarządzanie w organizacji. Więc HR przede wszystkim powinien być przydatny, a nie HR powinien mieć swój bardzo często silosowy pomysł na to, jak lepiej zrobić, jak poprawić, jak zaangażować. I tutaj nikt nie ma złych intencji oczywiście, bo ludzie mają dobrą intencję, ale jeśli przesadzasz ze swoją mocną stroną, ona się staje słabą stroną. Więc jak bardzo chcecie ten biznes przekonać do tych wszystkich inicjatyw, to nie wyjdzie. Dla mnie HR przyszłości, skuteczny HR ma przede wszystkim biznes rozumieć, więc ta rola ulegnie bardzo dużej zmianie, dysrupcji właściwie, bo HR będzie dla mnie bardziej driverem biznesowym niż osobą, która wspiera ten biznes. Dzisiaj mam wrażenie, że dzieje się taka rozgrywka. Ja nazywam sprawy po imieniu, czy HR w ogóle jest potrzebny. I rola HR to wcale nie jest zajmowanie się ludźmi w organizacji, tylko jak pomogę mojej drużynie wygrywać. I skuteczny HR powinien zrozumieć, że jeżeli tworzy alternatywną agendę do tej biznesowej, to będzie po prostu traktowany jako wrzut wiadomo na jakiej części ciała i kończy się to najczęściej: nie przeszkadzam, nie przeszkadzaj, nie mam czasu na głupoty. Po prostu HR nie jest partnerem do robienia biznesu, nie zna się i zajmuje się pierdołami. To są takie stereotypy. A ja nigdy nie spotkałem osoby z HR-u, która nie chciałaby dobrze dla ludzi, nie chciałaby dobrze dla menedżerów. Więc jeśli przekonywanie nie działa, to może warto zrobić inaczej i pokażę wam 12 takich aspektów, którymi my się zajmujemy podczas transformacji HR-u wspólnie z biznesem, przechodząc przez poszczególne punkty i biznes uznaje te obszary za bardzo interesujące, bo widzi w nich nadzieję po prostu na poprawę kwestii związanej z ludźmi. Dodatkowym problemem współpracy HR-u z biznesem jest to, że ja widzę dwie strony tej samej monety. Z jednej strony biznes chce dowozić, jak powiedziałem przed chwilą, jeśli nie pomagasz, to jesteś mi zbędny, zbędna, a z drugiej strony biznes biegnie w bardzo dużym tempie, często bezrefleksyjnie, sztampowo, daleko od ludzi. Rolą HR jest wyciąganie menedżerów ze strefy komfortu i doprowadzenie do sytuacji, w której zarządzający potrafią się zatrzymać, zrobić głębszy oddech, zakwestionować status quo, przemyśleć rolę, sposób działania. Ale żeby to się udało, HR musi mieć autorytet. I tu się na moment zatrzymajmy. Mówiąc nieskromnie, nas, zarządy i biznes słucha. Dlaczego? Dlatego, że potrafimy dostarczyć informację, która jest dla nich interesująca. Dlatego, że jesteśmy w gęba, przeprowadzamy bardzo dużo analiz, rozumiemy ludzi, rozmawiamy z nimi często i biznes widzi, że informacje, które dajemy, są informacjami bardzo pragmatycznymi, praktycznymi, tak? I żeby HR miał autorytet, poważanie, musi zadawać dobre pytania i powodować, że biznes w ogóle będzie chciał się nad tematem pochylić. Bycie przydatnym, skutecznym działem HR-u to wcale nie jest takie łatwe zadanie, tak tu przyznaję, zwłaszcza jeśli dodamy do tego ego menedżerów, którzy wszystko wiedzą i trudne pytania odbierają personalnie jako atak, podważanie ich autorytetu. No ale pokażcie mi obszar, który dziś w biznesie jest obszarem łatwym. No łatwo to już było, teraz trzeba działać w sposób nieszablonowy i porzucić większość stereotypów. Natomiast w wielu firmach rozgrywa się dzisiaj taka w cichej agendzie zarządowej sytuacja, czy my w ogóle tego HR-u potrzebujemy, więc ten HR jest trochę zalękniony i to nie jest taka bardzo rzadka sytuacja. Dla mnie nowoczesne działy HR, działy HR przyszłości, to jest transformacja w kierunku odwagi i właśnie takie działy posiadają odwagę do transformacji biznesu i przemyślenie roli swojej w organizacji albo zaakceptowania roli kadzacza, który siedzi z boku i robi tak, żeby przynajmniej biznesowi się nie narazić. Jak mówiłem na początku, część z osób, która zajmuje się właśnie HR-em, pewnie znienawidzi mnie po tym odcinku, a część być może podda refleksji sposób, w jaki dziś dostarcza wartość, jaki zajmuje się ludźmi. Ja pokażę Wam 12 obszarów, którymi powinniście się zająć, by znacznie zwiększyć skuteczność, by być cholernie przydatnymi, by być partnerem. 12 obszarów, które są podstawą, tak jak powiedziałem, naszego podejścia do transformacji działów HR. Jeżeli temat transformacji HR jest dla Was interesujący i szukacie partnera, który potrafi zarządzać taką transformacją, spowodować, że zaangażuje się w nią nie tylko HR, ale zarząd, menedżerowie, to zapraszam do kontaktu z nami. Napiszcie najlepiej do mnie bezpośrednio. Ja zajmuję się osobiście transformacjami HR, kultury organizacyjnej i strategicznej na r.drzewiecki@leanpassion.pl lub jeśli Wam jest wygodniej, na stronie Lean Passion jest prawy górny róg, bezpłatna konsultacja. Przy czym nie zajmujemy się transformacjami działów HR, tylko obszarów HR, w którą zaangażować powinni się wszyscy kluczowi interesariusze, a nie tylko osoby z HR i w tym pomagamy, żeby ważność tej transformacji była na głównej agendzie biznesu. Tak więc, jeżeli zależy Wam na wzroście efektywności biznesowej, działającej kulturze organizacyjnej, budowaniu zaangażowania emocjonalnego, bo transakcyjne już pewnie macie, po układaniu procesów employee experience, tak by dodawały wartość, to my dość dobrze się na tym znamy, zrobiliśmy dużo rzeczy źle, więc teraz możemy robić dużo lepiej i bierzemy odpowiedzialność za to, że ta zmiana jest widoczna. r.drzewiecki@leanpassion.pl lub leanpassion.pl, bezpłatna konsultacja, niech Was nie zmyli nazwa naszej firmy Lean, to nie są procesy Lean, to są ludzie. Zajmowanie się transformacją tak, żeby budować angażujące i efektywne środowisko pracy, zresztą lada moment zmienimy nazwę firmy. Więc zaproszenie do bezpłatnej konsultacji za nami. Czas omówić 12 najważniejszych obszarów skutecznego, nowoczesnego działu HR. Na czym powinniście się skupić w kontekście budowania angażującego, efektywnego środowiska pracy? Na czym powinien skoncentrować się HR przyszłości? 12 obszarów strategicznej transformacji HR. Słuchajcie, numer jeden. Jeżeli zależy Wam na zaangażowaniu emocjonalnym, to musimy poznać ludzi, ale nie od strony, wiecie, kto u mnie pracuje, tylko od strony person. Same persony, na przykład w sprzedaży, to są persony zakupowe i rozpisujemy je od strony atrybutów, wieku, zainteresowań, takie są takie karty opisu person. Pierwszy obszar, pierwsze pytanie, jakie zadajecie sobie w organizacji, to jest, jakie segmenty person pracują w mojej organizacji? I wypisujecie segmenty person jako ludzi, którzy pracują w firmie i których można zróżnicować według na przykład struktury, pokolenia, stażu, płci, doświadczenia. Niedawno pracowaliśmy dla bardzo dużej firmy i mieliśmy 18 grup person posegmentowanych, od razu powiem. Na przykład lider sprzedaży to jest zupełnie, może nie zupełnie, ale inna persona od lidera operacyjnego. On ma inne atrybuty, inne zainteresowania, co innego go motywuje. I dobry HR potrafi pokazać procentowy udział poszczególnych person w ogólnej populacji. W ogóle to, o czym wam mówię, to jest HR Employee Engagement Canvas, czyli 12 takich obszarów. Numer jeden to jest, jakie persony ludzi pracują. Ja wiem, że to ciężko się słucha, nie? Persony, bo persony są zakupowe w sprzedaży. Ja definiuję, nie wiem, na przykład właściciela firmy, szefa sprzedaży i staram się określić jego archetyp. Tak samo tutaj ja zastanawiam się, jak podzielić moich ludzi, na przykład od strony pokoleń, przy czym same pokolenia nie wystarczą, ale od strony stażu, nie wiem, płci, doświadczenia. Chodzi o to, żeby nie podchodzić do wszystkich w ten sam sposób. Dodatkowym pytaniem, które zadajemy sobie w dalszej kolejności, to które grupy person najbardziej pasują do kultury organizacyjnej oraz strategii firmy, którzy z tych ludzi będą się najlepiej u nas czuli. I to jest numer jeden, pierwszy obszar strategicznego HR, zrozumieć bardzo dokładnie, jakie grupy person pracują w mojej organizacji. Numer dwa. Jak już mam zdefiniowane te persony, to dla każdej z person, grup person, bo my je segmentujemy, szukamy wspólnych mianowników i układamy je w grupy, to zadaję sobie trzy pytania. Jak poszczególne persony, grupy person rozumieją zadania, jakie powinni wykonywać w swojej codziennej pracy? Robię po prostu warsztaty grup fokusowych, na których zbieram poszczególne grupy person i zadaję im takie pytania. To jest akurat takie narzędzie Value Proposition Canvas, ja to nazywam Employee Proposition Canvas. Więc dajecie im flipchart i z poszczególnymi grupami rozmawiamy o tym, jak rozumiecie swoje zadania w firmie, czego najbardziej obawiacie się w związku z wykonywaniem tych zadań, co was najbardziej stresuje, co was motywuje w pracy, jakie aspekty pozafinansowe są dla was istotne. W ten sposób poznasz potrzeby emocjonalne danych grup person i będziesz mógł je połączyć z celami organizacji, będziesz mogła je połączyć. Czyli numer jeden, czy znasz archetypy poszczególnych ludzi, którzy pracują w twojej firmie, czy podzieliłeś je na segmenty odpowiednich ludzi. I numer dwa to jest, czy rozumiesz tych ludzi od strony wyzwań, zadań, bóli, stresów, kiedy ci ludzie czują się spełnieni w pracy. Dobra. Numer trzy, ponieważ 90% firm średnich i większych przeprowadza badania zaangażowania, tudzież satysfakcji, w mojej ocenie za rzadko, bo większość z tych firm oczywiście przeszło na pulse checki, ale jest to raz na rok, raz na pół roku. Ja uważam, że badanie, tylko znacznie krótsze, oparte na 3-4 pytaniach, powinno być wykonywane co kwartał, ale interesuje mnie to, czy jeżeli robicie te badanie trochę kosztuje, tak, to czy rozumiecie, co najbardziej frustruje pracowników w firmie i co sprawia, że wasi pracownicy polecają pracę w tej firmie? To znaczy numer 3 obszaru, o którym mówię, to jest, co wynika z badań satysfakcji lub i zaangażowanie, czy macie takie executive summary, co najbardziej frustruje ludzi w firmie, jak macie to zrobione po personach, to w ogóle jest hit. Dobra. Numer 4, tu przejdziemy już na aspekt całej organizacji, purpose and culture. Jakie są ramy strategii i kultury organizacyjnej? I tutaj w tym punkcie proszę zawsze ludzi, żeby wypisali, co tworzy ramy kultury organizacyjnej, misja, wizja, wartości, zachowania, model przywództwa. Wiecie, brzmi bardzo prosto, prawie nikt nie umie. Następnie przechodzimy do ram strategii, jakie są główne przewagi konkurencyjne, filary strategii, kierunki strategiczne, cele. Czy organizacja ma perspektywę długoterminową, czy też głównym motywatorem zarządu jest tu i teraz budżet roczny. To jest zupełnie inny pomysł na firmę. wówczas. Ale zobaczcie, dla mnie HR przede wszystkim, numer jeden, bardzo dokładnie rozumie segmenty i archetypy ludzi, którzy tutaj dzisiaj pracują. Numer dwa, wie, co tych ludzi motywuje, czego się obawiają, co ich stresuje w pracy, Voice of Employees. Numer trzy, regularnie zbiera feedback, dla mnie jest to raz na kwartał i potrafi wypisać trzy najważniejsze frustracje pracowników w podziale dla poszczególnych person najlepiej. No i wie, z jakiego powodu pracownicy polecają pracę w firmie i wykorzystuje to na przykład w employer brandingu. Numer cztery to jest HR, który zadał sobie po prostu pytanie, co definiuje nas jako firmę od strony tożsamości, kultura organizacyjna i od strony strategii, czyli do czego firma zmierza. No dobra. Numer 5 to są challenges and problems, czyli co ogranicza dzisiaj efektywność i zaangażowanie. I tu najczęściej jak siadam z ludźmi z HR-u, to proszę ich, żeby wypisali najważniejsze problemy oraz wyzwania, które ograniczają rozwój organizacji oraz mają wpływ na satysfakcję i zaangażowanie pracowników. To jest inna perspektywa niż z badań satysfakcji zaangażowania. Najczęściej robimy to tak, że robimy warsztat z zarządem i zastanawiamy się, jakie dzisiaj macie wyzwania i problemy. To jest coś, co się robi minimum raz na rok i to jest numer 5. Numer 6. Tu się na moment zatrzymam. Bardzo ciekawa rzecz, na której większość firm się po prostu wywala. To są role, leadership role. Jakie role mają mieć liderzy w organizacji? Bierzecie zarząd, menedżerów, liderów, w zależności od tego, ile macie poziomów, to spróbujcie wypisać najważniejsze role. Mogą być też odpowiedzialności. Za co jest odpowiedzialny zarząd, menedżerowie, liderzy zespołów? Zobaczycie, jak to ćwiczenie jest bardzo trudno zrobić. Numer 7 to jest coś, co zabiera najwięcej czasu podczas asesmentu obszaru HR-owego, to jest employee experience procesy. Jak wygląda portfolio procesów from hire to retire? I tu na początku proszę o to, żeby wypisać procesy z perspektywy pracowników end-to-end. Na przykład są to takie procesy jak employer branding, recruitment, onboarding, talent management, performance management, learning development, compensation benefits, leadership standards, HR business partnering i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że to są procesy, których doświadcza wasz pracownik end-to-end i większość firm, która zajmuje się na poważnie HR-em, będzie potrafiła takie procesy wypisać, ale to nie wszystko. Wypisujecie te procesy i obok wypisujecie, jakimi KPI-ami te procesy mierzycie. Jakimi KPI-ami, wskaźnikami mierzycie poszczególny proces. Jak mierzycie onboarding, jak mierzycie employer branding, w jaki sposób mierzycie learning and development. I kolejne pytanie to jest, czy zbieracie regularny feedback od pracowników w kontekście employee experience, na przykład jaki jest wskaźnik NPS do onboardingu, czyli ilu pracowników poleca onboarding w tej firmie. I tutaj ja mam taką tabelkę dla tych z was, którzy zdecydują się pobrać sobie tego Canvasa. Jest jeszcze w tej tabeli procesy, KPIs i technologie, czyli jakich technologii używacie w ramach Employee Experience i jak mierzycie ich użyteczność, czy to jest absorpcja, poziom ludzi, która z nich korzysta, czy też feedback pracowników do procesów. Czyli mamy numer 7, Employee Experience, procesy. Numer 8 to jest Leadership Model and Standards. Jak przewodzą, zarządzają liderzy w organizacji? Czy jest zdefiniowany model przywództwa dla każdego szczebla kierowniczego? W jaki sposób menedżerowie na każdym szczeblu wspierają kulturę organizacyjną? Czy menedżerowie pracują na co dzień w oparciu o jakieś ustalone standardy, rutyny zarządzania, które są dla was ważne? To znaczy, czy coś zostało ustalone i ludzie to przestrzegają? Ja najczęściej weryfikuję to procentem zespołów, które przestrzegają jakiegoś standardu przywództwa oraz zarządzania. Przypominam, że przywództwo to jest sposób, w jaki podłączam ludzi do firmy, czyli dla mnie to jest dbałość o kulturę organizacyjną, a zarządzanie to jest sposób pracy lidera na co dzień, czyli dbałość o dowożenie i zaangażowanie i satysfakcję i to jest numer 8. Numer 9, przechodzimy do lewej strony tego kanwasa, są kluczowi interesariusze i w odróżnieniu od person to są po prostu budget holderzy, właściciele poszczególnych obszarów. Będziemy mówić tutaj o najważniejszych menedżerach w firmie, więc wypiszcie tutaj kluczowych interesariuszy w firmie od strony biznesu. Możecie dodać poziom wpływu na biznes poszczególnego interesariusza oraz ryzyka lub i poziom trudności współpracy z tą osobą. Okej, to jest numer 9. Numer 10 będziemy kontynuować interesariuszy Voice of Business. To jest bardzo ciekawe. Jak już macie tych interesariuszy, nie wiem, szef sprzedaży, szef ryzyka, szef produkcji, wypiszcie, jakie oczekiwania mają kluczowi interesariusze w odniesieniu do HR-ów i czy potraficie udowodnić, że zostało to pobrane, te oczekiwania empirycznie, czy po prostu zgadujecie. Dodatkową rzeczą, którą ja takim wisienką na torcie podczas Voice of the Business zadaję takie pytanie, czy organizacja ma zdefiniowany kalendarz roczny, na przykład budżetowanie, raportowanie, cykle menedżerskie wszystkich obszarów, żeby wiedzieć, żeby poznać agendę całej firmy i poszczególnego menedżera, business and people review i tak dalej, i tak dalej. I to jest numer 10. Numer 11 to jest cele biznesowe. W jaki sposób cele strategiczne są przekładane na biznes? Przeanalizuj strukturę celów w organizacji, czy cele wszystkich działów są wspólne i czy wspierają realizację celów strategicznych. Dla mnie tutaj HR może bardzo mocno pomóc i zakwestionować sposób, w jaki są kaskadowane cele w organizacji, dlatego że to ma ogromny input na zainteresowanie menedżerskie, bo w 99,9% firm cele są skaskadowane źle. Albo po silosach, albo tych celów jest po prostu za dużo. I przechodzimy do finału, do numeru 12. Jakie cele ma dział HR? Wypiszcie formalne cele działu HR, czy cele HR wspierają cele poszczególnych działów oraz są spójne z celami strategicznymi. Dodatkowo sprawdźcie, czy cele działu HR zapewniają najlepsze doświadczenia pracowników w procesach employee experience. Wiem, że to może być trochę skomplikowane. To jest cały assessment strategii HR-u właściwie. Dla części z Was niektórych elementów będzie brakować. My wybraliśmy te aspekty, ponieważ dla nas są najważniejsze z punktu widzenia tego, jak HR ma dodawać wartość, czyli numer jeden, najpierw rozumiem, jakie persony, archetypy ludzi pracują w mojej organizacji. Dodatkowo zastanawiam się, jacy najbardziej pasują do przyszłości. Numer dwa, rozumiem dla poszczególnych grup person, jakie mają zadania, bóle i korzyści, żeby zbudować potrzeby emocjonalne i móc budować zaangażowanie emocjonalne, nie tylko transakcyjne. Numer trzy to są, jakie mam wnioski z badań, satysfakcji, zaangażowania, co najbardziej frustruje ludzi, a co sprawia, że polecają pracę w tej firmie. Numer cztery, purpose, culture, czy ja rozumiem ramy, kultury organizacyjne, misja, wizja, wartości, zachowania, model przywództwa, nie wiem, standard zarządzania oraz ramy strategii, główne przewagi konkurencyjne, filary strategii, kierunki strategiczne i pytanie, czy organizacja może sobie pozwolić na to, że ma perspektywę długoterminową. Numer 5, jakie są obecne wyzwania i problemy ograniczające wzrost, rozwój oraz zabijające satysfakcję i zaangażowanie. Numer 6, leadership role. Jakie role, jak rozumieją swoje role menedżerowie poszczególnych szczebli, zarząd, menedżerowie, liderzy zespołów, jakie macie. Numer 7, employee experience. Jak wygląda portfolio procesów, co w nich mierzycie. Numer 8, jaki standard przywództwa i standard zarządzania macie w firmie. Czy jest coś, co jest dla Was ważne do budowania kultury organizacyjnej, to jest dla mnie przywództwo, oraz do sposobu, w jakim ludzie traktują innych na co dzień, to jest dla mnie zarządzanie. Numer 9, kluczowi interesariusze. Numer 10, czego oni oczekują. Numer 11, jak dzisiaj wygląda sprawa kaskadowania celów w organizacji. Numer 12, a jakie cele ma HR? I to jest dla mnie 12 obszarów, jak się nimi zajmiecie. To nie jest łatwa sprawa, bo to trzeba trochę czasu poświęcić. To biznes zwróci na Was uwagę i HR okaże się takim, tak jak powiedziałem, game changerem. Podsumowując, działając stereotypowo, uzyskujemy bardzo mizerne rezultaty w kontekście zaangażowania pracowników. Mówiłem to na początku. Zaangażowanie transakcyjne jest dzisiaj niewystarczające, bo przekupowanie ludzi kolejnymi benefitami nie powoduje, że ich zaangażowanie tudzież rotacja, zaangażowanie rośnie, tudzież rotacja spada. I dla mnie skuteczny HR po pierwsze rozumie persony i grupy person. Po drugie, zobaczcie, dla mnie skuteczny HR ma być doradcą, bardziej, no może nie doradcą, bo doradca jest postrzegany jako osoba, która mówi, dobrze ci radzę, zrób jak uważasz, tylko uważaj, żebyś się przy tym nie pomylił, ale HR, no jest osobą, która bierze odpowiedzialność za transformację organizacji, bo dzisiaj większość firm musi zostać zmieniona. Dlaczego? Że działa stereotypowo, a świat już na to nie pozwoli, ludzie na to nie pozwolą, więc skuteczny HR, nowoczesny HR, po pierwsze rozumie persony i grupy person, by mógł tę wiedzę dostarczać do biznesu i pokazywać, od czego zależy zaangażowanie emocjonalne. I to jest drugi element wie, jakie potrzeby emocjonalne mają poszczególne grupy i wykorzystuje tę wiedzę w budowaniu zarówno modelu zaangażowania, jak i standardu przywództwa, rozumie zadania, bóle, korzyści. Numer 3. HR nie robi badań zaangażowania dlatego, że wypada, tylko jest blisko i wie, co najbardziej frustruje pracowników z poszczególnych grup person oraz kiedy poleciliby firmę. W międzyczasie tak zwanym badań zaangażowania zajmuje się tylko jedną rzeczą, ale ją rozwiązuje, a nie po 4 miesiącach ma wyniki kolejnego zadania. 4. Odrobił zaległości, jeśli chodzi o 5 elementów kontekstu biznesowego: misja, wizja, strategia, wartości, cele. Wie też, jakie są założenia strategii firmy, żeby móc określić swoją rolę, swoje cele. 5. Wie, jakie są w tej chwili największe wyzwania, problemy ograniczające rozwój organizacji. Pozyskał tę wiedzę od biznesu, ma konsensus w tym kontekście właśnie i definiuje obszary swojego działania, by wspierać biznes w tym aspekcie. Potrafi udowodnić zasadność swoich działań w kontekście wyzwań oraz strategii kultury organizacyjnej. 6. Nie pozwala improwizować w firmie, jeśli chodzi o rolę na poszczególnych szczeblach zarządzania. Chcielibyście się zająć tylko jedną rzeczą, to jest ta. 7. HR doskonale rozumie procesy employee experience, ma określone konkretne KPIs do tych procesów, regularnie bada na przykład NPS pracowników, którzy doświadczają tych procesów, oraz głównych interesariuszy. Potrafi tak dobrać technologię, żeby ta technologia była przydatna i żeby zapewniała użyteczność, a nie dlatego, że jest ona w tej chwili atrakcyjna. 8. Przywództwo, zarządzanie w firmie nie jest przypadkowe, mamy standardy przywództwa, standardy zarządzania. 9. HR doskonale rozumie, kto jest kluczowym interesariuszem od strony biznesu. Najczęściej są to właściciele poszczególnych obszarów, szefowie departamentów. Numer 10. Jak już wiemy, kto jest kto, to mamy dokładnie zbadane oczekiwania, jakie kluczowi interesariusze mają wobec HR-u. Pytajcie regularnie, czy poleciłbyś nasz dział HR, co spowodowało, żebyś polecił, kiedy uznasz, że dodajemy wartość. 11. Skuteczny HR dba o to, by kaskadowanie celów na procesy i działy zapewniało spójność tych celów, łączyło poszczególne silosy oraz to, by cele poszczególnych zespołów ludzi wspierały cele strategiczne. 12. I w końcu cele HR wynikają z celów biznesowych oraz z employee experience, tylko i wyłącznie najlepiej, jeśli cele biznesowe w celach biznesowych jest uwzględniony employee experience. Nie powiedziałem wam o niczym odkrywczym, rzecz jasna, większość rzeczy już zostało wymyślone. W firmach nie chodzi o to, żeby dzisiaj w ogóle transformacja, innowacja nie polega na wymyślaniu nowych rzeczy, tylko po układaniu. I dzisiaj dla mnie nowoczesny, skuteczny HR skupia się na tym, żeby zrozumieć biznes, zrozumieć wyzwania i na tych 12 obszarach zrobić sobie taki mały, może nie mały, ale assessment. I nowoczesny, skuteczny HR nie jest wcale funkcją wsparcia, tylko jest odpowiedzialny za transformację biznesową, nadaje rytm, zmusza zarząd do refleksji, kwestionuje status quo, jest driverem zmian w organizacji i z odwagą zaprasza do transformacji biznes. To oczywiście jest działanie pod prąd i zakwestionowanie stereotypów i to wymaga ogromnej odwagi postawienia się. Jednak nie było w historii lepszej szansy do tego, by włączyć zdrowy rozsądek i złapać byka za rogi. Po prostu wszystko się pogmatwało i jest do tego dzisiaj przestrzeń, żeby nie działać tak jak inni. Ja mam dość duże doświadczenie w pracy z zarządami, właścicielami, prezesami. Ze swojej strony mogę wam powiedzieć, że najbardziej cenią tych, co zadają trudne pytania i co kwestionują status quo. I strategia HR przyszłości jest więc strategią na pewno nie stania z boku, tylko strategią lokomotywy, która podłącza ludzi do firmy i powoduje, że kultura organizacyjna, strategia, przywództwo nie jest dziełem przypadku, ale owocem ciężkiej pracy. I ci z was, którzy zajmują się HR-em, powinniście zadać sobie takie pytanie, czy potraktowaliście ten odcinek jako konfrontację i, nie wiem, oczernianie was. Ja wielokrotnie mówiłem, że dla mnie ludzie intencje, którą mają, ta intencja jest cudowna. Nigdy nie spotkałem nikogo w HR-ze, kto powie: ja będę demotywował ludzi, będę robił tak, żeby ludziom było beznadziejnie, natomiast większość tej pracy nie jest dzisiaj doceniana, w związku z tym proponuję wam, żeby się zatrzymać i poddać refleksji to, co dzisiaj robicie. Tyle na dziś. Za tydzień emocjonujący dla mnie odcinek jubileuszowy, setny. Zaprosiłem do niego człowieka, który zakwestionował właśnie sposób, w jaki robi się biznes i w pewnej branży w ciągu 5 lat zrobił małą, no być może nie małą rewolucję, a wiecie dlaczego? Bo nie wiedział, że tak się nie robi. Efekt: ogromny wzrost biznesu, powtarzalny przychód, spokój właściciela, który prawie w ogóle nie zajmuje się run the business. Część z Was domyśla się, o kim mówię. Na koniec zapraszam Was do współpracy, niezależnie od tego, jakie macie wyzwania, czy to jest szybka transformacja procesowa, czy transformacja całej firmy, czy poukładanie jej, czy transformacja przywództwa, czy dowiezienie efektywności. My bierzemy odpowiedzialność za tą pracę. limpassion.pl, prawy górny róg. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Cześć.